Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Z Ewangelii według świętego Jana. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Siostry i bracia, wykonało się. Wiem, że to słowo kojarzy się zupełnie z innymi świętami, ale może trzeba powiedzieć tak, albo po prostu wypełniło się słowo. Świat się wypełnił tęsknotą Boga, spełnieniem tej tęsknoty. Bóg tak bardzo chce być z człowiekiem, że aż sam staje się człowiekiem. To wszystko, co przeżywamy w uroczystość Narodzenia Pańskiego i potem przez kolejne dni oktawy, bardzo mocno nam o tym przypomina i dlatego właśnie chciałem, żebyśmy w tym krótkim, mam nadzieję, rozważaniu skupili swoje spojrzenie, swoją uwagę na wszystkich Ewangeliach, które mogą dotrzeć do nas właśnie w tę uroczystość. Są przewidziane cztery formularze mszy świętych. Pierwsza to msza Wigilii. Dla nas Wigilia kojarzy się przede wszystkim z tą szczególną wieczerzą, ze spotkaniem przy stole, z rozradowaniem przy wspólnym posiłku, ale wiemy, że przecież czytamy Ewangelię o narodzeniu Jezusa najczęściej w redakcji świętego Łukasza, że jest ten moment łamania siebie, też łamania swojego serca przez to połamanie białego chleba, a może właśnie nawet czasami doświadczamy tego, że to nie my musimy złamać siebie, bo chleb, który jest symbolem Chrystusa, to jest ten chleb, który często konsekrujemy, że On właśnie, Jezus Chrystus, łamie swoje życie dla każdego z nas, zamiast nas. Ale Kościół przewiduje też mszę wigilijną, ponieważ nie wszędzie jest ta wieczerza i jeśli ktoś nie uczestniczy w wieczerzy wigilijnej, jeśli taki jest zwyczaj, to można być na Eucharystii, jeśli księża w danym regionie, w danym kraju ją odprawiają, taką mszę świętą, mszę z Wigilii. Wtedy słuchamy też fragmentu proroctwa Izajasza z 62 rozdziału. Znów modlimy się psalmem 89, dokładnie tym samym tekstem, który dotarł do nas w czwartą niedzielę Adwentu. Jako drugie czytanie jest przedstawiony fragment 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, kerygmat, który głosi Paweł w Antiochii w Pizydii, w synagodze i wreszcie Ewangelia w redakcji świętego Mateusza. Pierwszy rozdział, od 1 do 25 wersetu, choć często wybiera się wersję krótszą, od 18 wersetu. Bo co się dzieje w tych pierwszych 17? Ano znów słuchamy rodowodu. I to mnie bardzo ujęło, chociaż we wprowadzeniu przeczytałem inny tekst, inne słowa, które Mateusz zapisuje, że wszystko, co przeżył Józef, ale też cała ta historia, która ciągnie się za Józefem, która poprzedza Józefa, męża Maryi, jest potrzebna, aby wypełniło się słowo Pana, które wypowiedział przez proroka. To wszystko, co przeżywa Józef, te wszystkie rozterki, to zamieszanie i wreszcie zwiastowanie archanioła, który przychodzi do niego i tłumaczy mu, by nie zostawiał Maryi. Znamy doskonale tę scenę. Mateusz podsumuje stwierdzeniem, stało się to, żeby się wypełniło słowo Pana. Bóg tak zadziałał w życiu Maryi, Bóg tak działa w życiu Józefa. Bóg tak działał we wszystkich historiach, w tych wszystkich pokoleniach, które poprzedziły Józefa, męża Maryi. I to jest niesamowite. Bo zastanawiałem się na początku, żeby dać we wprowadzeniu to pierwsze zdanie. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. niesamowita potęga Bożego działania. Te święta, ten czas, który teraz przeżywamy, to jest czas niezwykłej potęgi działania Boga. To jest czas świadectwa o tej potędze, o tej bliskości Pana, który przychodzi do każdego człowieka, do ciebie i do mnie, bez względu na to, jaką mamy za sobą historię, jaką mamy przeszłość, jak wygląda przeszłość naszej rodziny, naszych przodków, ile tam było dobra, ile było zła, ile było właściwych wyborów, tego szukania Boga, ile było momentów, w których Bóg był zepchnięty albo w ogóle wyrzucony poza istnienie, poza życie, poza działanie. Bogu to nie przeszkodzi w miłości. Może jest to też waszym doświadczeniem, siostry i bracia, w tych ostatnich dniach. Tęsknota Boga, tak bardzo intensywna, że ten czwarty tydzień Adwentu trwał tak krótko, a jednocześnie ta tęsknota, która objawiała się też przez wszystkie spowiedzi adwentowe. My jako księża tego doświadczyliśmy jeszcze mocniej, ponieważ byliśmy świadkami tych spowiedzi. Lepszych, mniej przygotowanych, takich, w których widać było skruchę, to pragnienie pokuty, pragnienie nawrócenia, też takich, w których trudno może się trochę było dopatrzyć tych wszystkich szczytnych motywacji, a z drugiej strony zadawałem sobie wtedy tylko pytanie, no kim jestem, aby to osądzać? Przecież Bóg przychodzi, nawet jeśli człowiek nie jest do końca tego świadomy, jeśli gdzieś nie potrafi odnaleźć głębokiej, dojrzałej, poważnej motywacji swojego nawrócenia. To może właśnie ten moment był tak istotny, moment tej spowiedzi, moment podejścia do konfesjonału, moment wyznania grzechów, był tak bardzo potrzebny Bogu, by Jego łaska zaistniała w życiu tego człowieka, tej osoby. Nie wiem tego. On to wie. I rzeczywiście zostawiałem to wiele razy Jego miłosierdziu, Jego spojrzeniu. Kiedy patrzę na rodowód Jezusa Chrystusa, na te wszystkie historie, uświadamiam sobie te zakręty, meandry bycia z Bogiem, odrzucenia Go, pokręcone losy, splecione ze sobą losy ludzi, którzy tak normalnie patrząc po ludzku z perspektywy naszej wiary, z perspektywy mojej wiary, nie mieli za dużo wspólnego z Bogiem, a jednak w nich Bóg działał, a jednak Mateusz zapisał ich imiona. Kilka opuścił, to prawda, ale te imiona, które zostały zapisane, te historie, które zostały zapisane, jak bardzo to było istotne na tej drodze, którą Bóg przygotowywał dla swojego Syna. Pan się nie wstydzi, nie wstydzi się twojego życia, nie boi się przyjść w twoje nieprzygotowanie albo w twoje oczekiwanie. On przychodzi, On jest wierny, bo wszystko dzieje się po to, aby się wypełniło słowo, które On wypowiedział. On się zobowiązał, On zawarł z tobą przymierze, On chce być i jest Bogiem z tobą. To po pierwsze. Po drugie, msza w nocy. Tak jest nazwany ten formularz, znów fragment proroctwa Izajasza z 9 rozdziału, o tej ogromnej, o wielkiej światłości, którą widzi naród kroczący w ciemnościach. Później fragment 96 psalmu z radosnym wersetem: dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel. I wreszcie krótka lektura, kilka wersetów z 2 rozdziału listu apostoła Pawła do Tytusa o ukazaniu się łaski Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. I wreszcie Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Ewangelia podzielona na 2 fragmenty. Do 14 wersetu słuchamy tej Ewangelii we mszy świętej w nocy i potem msza święta o świcie to kolejne 6 wersetów, od 15 do 20 włącznie. Dlatego wybrałem 2 wersety z pierwszej i z drugiej mszy, to znaczy z mszy o północy i z mszy o świcie. Znamy te teksty bardzo dobrze, ale mnie zatrzymało znowu coś bardzo szczególnego, coś maleńkiego. Kiedy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Myślę, że pamiętacie też to tłumaczenie miejscowości, nazwy miejscowości, w której narodził się Jezus Chrystus, miejscowości rodzinnej Józefa, który pochodzi w prostej linii od Jessego Betlejemity, ojca króla Dawida, że Betlehem to nie tyle dom chleba, co mieszkanie bożka, konkretnego bożka, demona, który miał na imię Lechem. To jest jego dom. I niezwykle uderza, robi na mnie ogromne wrażenie właśnie to, że kiedy przebywają w takim miejscu, kiedy wszystkie drzwi zamykają się przed Maryją i Józefem, kiedy trudno znaleźć miejsce tam, gdzie powinno się miejsce znaleźć, w Gospodzie, w tym Pandocheion. To jest potem obraz Kościoła, w którym każdy ma prawo znaleźć swoje miejsce, każdy ma prawo wejść do Kościoła, ma prawo wejść do wspólnoty. Każdy człowiek. Tam nie ma miejsca dla Boga. We wspólnocie nie ma miejsca dla Boga. Przerażające. A z drugiej strony Jezus nie boi się urodzić właśnie w takich miejscach. Czasami mamy w głowie takie przekonanie, że są przestrzenie, że są miejsca, w których nie wypada, żeby Bóg się pojawił, w których nie wypada pojawić się księdzu, czy osobie konsekrowanej, komuś w habicie, komuś z koloratką, że tam nie powinien się człowiek znaleźć. Nie wypada. Mam doświadczenie, czy znam doświadczenia wielu moich kolegów, którzy pojawiają się w rozmaitych miejscach, często w takich, w których teoretycznie właśnie nie wypada pojawiać się księdzu. I wtedy sobie tylko mówimy nawzajem, no wystarczy popatrzeć na Jezusa. Zaczęło się od Jego narodzin, tam gdzie nie wypadało, już pomijamy warunki spartańskie, bardzo ubogie, czy stajni, czy szopy, czy tego miejsca poza gospodą, gdzie nowonarodzone dziecko nie przeszkadzało zmęczonym podróżnikom, to jest mało istotne. Jezus od samego początku jest tam, gdzie po ludzku Bóg nie powinien się znaleźć, gdzie tak trochę głupio, gdzie nie wypada być Bogu. To jest niezwykłe, bo to mi daje nadzieję, że Bóg nie ominie mojego życia. Że nie będzie takiego momentu, kiedy Jezus powie, no nie wypada, żebym był z tobą. Nie wypada, żebyśmy się spotkali. Żyjesz w taki sposób, że no nie powinienem się z tobą spotykać, nie powinienem cię widzieć, nie powinienem teraz zwracać na ciebie uwagi. Zobacz, popatrz, co sobie pomyśli o mnie mój ojciec, co powiedzą święci, jak się będą teraz zachowywać aniołowie. Siostry i bracia, mnie to ratuje. Ratuje mnie właśnie takie postępowanie Jezusa. Od początku. I potem te wszystkie wędrówki do celników, do grzeszników, zatrzymywanie się w miejscach, gdzie nie wypadało, gdzie nie powinien Jezus. Skoro jest rabbim, skoro jest nauczycielem, to powinien się zachowywać porządnie. Pozwolę sobie na małą dygresję. Papież Franciszek często tak się właśnie zachowuje, że nie mieści się to w głowie niektórym. Nie wypada, żeby papież robił takie rzeczy. A może właśnie on naśladuje Jezusa? A może właśnie o to chodzi, że on też ma doświadczenie, tak jak każdy z nas, doświadczenie grzechu, słabości i tego, że Bóg nas nie odrzucił w tym naszym doświadczeniu ciemności, w tych naszych upadkach. Bóg nas nie zostawił, ale był obecny, był jako ten, który leczy, który daje pocieszenie, który się troszczy, który uzdrawia, który dźwiga, który wskrzesza, który daje nowe życie, pozwala na nowo się narodzić. To są te święta, siostry i bracia. I dalsza część tej Ewangelii w mszy o świcie. Maryja, mając te wszystkie doświadczenia, widząc to, co się dzieje wokół, jeszcze trochę oszołomiona tym porodem i tym wszystkim, co było też bardzo trudne dla niej przed urodzeniem Jezusa, zachowuje te sprawy i rozważa je w swoim sercu. Ona pozwala, żeby to wszystko było w niej. I ona ciągle, ona nieustannie widzi te wszystkie wydarzenia w kontekście słowa Boga. Ona wie, że jej serce zachowuje słowo Boga. W jej sercu jest Biblia. I odnosi to do Biblii. I szuka, gdzie jest powiązanie. Gdzie jest wyraźny związek. Gdzie jest jedność między wydarzeniami a słowem, które zna, które przeżywa. Które jest jej słowem. Słowem, które traktuje jako swoje. Które przyjmuje jako swoje. Niesamowita postawa Matki Jezusa. Ona też nam daje nadzieję. Ona też nam pokazuje, co robić, jak iść, jak słuchać, jak patrzeć na wydarzenia, jak słuchać Boga. I wreszcie msza w ciągu dnia, czyli fragment proroctwa Izajasza z 52 rozdziału, o tym głosie, który zwiastuje pocieszenie i odkupienie Jeruzalem. Fragment psalmu 98, by śpiewać, by krzyczeć z radości. Kilka wersetów z listu do Hebrajczyków o tym, jak to Bóg przemawiał wiele razy i na rozmaite sposoby. Już przemawiał, a teraz mówi w sposób ostateczny przez swojego Syna. I najbardziej głęboka i bogata w teologię Ewangelia, czyli początek, prolog Ewangelii świętego Jana, pierwsze 18 wersetów pierwszego rozdziału. Znamy to też bardzo dobrze i dobrze jest usłyszeć jeszcze raz właśnie tę nowinę, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Czy masz, siostro i bracie, to doświadczenie oglądania chwały Boga? Czy widzisz tę chwałę Pana? Czy te święta, ten czas odsłania przed Tobą chwałę Boga? Czy wierzysz, że to Słowo stało się ciałem? Że ono jest realne? Że to już nie tylko Słowo, ale też ciało? Że mamy je na wyciągnięcie ręki? Możemy Go dotknąć? Byli ci, którzy Go dotykali i nie wierzyli, ale my jesteśmy przekonani, że On żyje wśród nas dalej, On mieszka między nami. Możesz Go dotknąć, zresztą sam o tym mówi, w najmniejszych, w odrzuconych, w pogardzanych, w tych wszystkich, którym odmawia się wszelkich praw, w tych wszystkich, którym nie wypada być z innymi, czasami nawet niestety, z wierzącymi, z porządnymi chrześcijanami. Właśnie w tych wszystkich, których się odrzuca z tej przestrzeni, z tego kręgu porządnych, Jezus chce być obecny. On jest w nich obecny. Odrzucony, zostawiony na marginesie, ostatni, odtrącony. Całe jego życie będzie o tym świadczyć. I dlatego on właśnie będzie pokazywał, że jest przede wszystkim Bogiem maluczkich, Bogiem tego prostego ludu. On jest z tymi, którzy są najprostsi. On jest z tymi, którzy nie przekombinują życia, którzy po prostu odkrywają dobroć Boga, odkrywają Jego łaskawość, cieszą się Bogiem, cieszą się jak dzieci, dla których Bóg nie jest obcy. Właśnie w nich objawia się ta tajemnica Królestwa Niebios, tajemnica czułości i troski Bożej, tajemnica Boga, który jest bliski człowiekowi. Takie mamy święta, właśnie takie Ewangelie, takie liturgie, to nam Bóg przynosi w tym roku. W roku Ducha Świętego, roku skupienia swojej uwagi na mocy Ducha, który nas broni przed oskarżeniami demona, który daje nam życie, który jest ogniem rozpalającym nas do Ewangelii, do życia Ewangelią, do ewangelizacji. Pomyślmy o tym, siostry i bracia. Właśnie w tym czasie, w to narodzenie Pana, nie tylko małe dziecko, figurki Józefa, Maryi, pasterzy, czy wielu innych osób czy zwierząt znajdujących się gdzieś w okolicy stajenki, ale konkret istnienia, konkret życia. Bo tutaj nie tylko chodzi o to, co zobaczymy w kościele i czym będziemy cieszyć oczy. Tu nie chodzi o choinki, o bombki, o światełka. Tutaj chodzi o miłość. Ta miłość jest obecna w rozmaity sposób, ale ta miłość chce kochać. Chce kochać Ciebie i chce kochać dzięki Tobie. Wykorzystajmy to. Błogosławionych świąt.
Bogu niech będą dzięki.